Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w piątek, jak zwykle o tej porze dr Elżbieta Zubrzycka. Dzień dobry pani doktor, jak samopoczucie w marcu, bo to taki trudny czas.
Dziękuję, no oczekuję oczywiście na gorsze samopoczucie wiosenne, ale na razie go nie odczuwam i mam nadzieję, że może tak zostanie.
Przede mną książka Psychologia w zawodzie i w pracy opiekuna medycznego Joanny Kliszcz i o tej książce głównie będziemy mówić i problemach związanych z wiekiem podeszłym, coraz więcej ludzi starszych w naszym społeczeństwie, bo się starzejemy i myślę sobie, że zawód opiekuna medycznego to jest jakaś przyszłość.
Tak, oczywiście opiekun medyczny to jest osoba, która pracuje z ludźmi w jakimś sensie niepełnosprawnymi, wymagającymi opieki, troski, to nie muszą być koniecznie ludzie starzy. Aczkolwiek w większości wypadków są, ale też różne rzeczy się przytrafiają i młodszym ludziom i różne choroby ich pozbawiają możliwości dbania o siebie samemu. Więc jakby zakres pracy opiekuna medycznego jest znacznie szerszy, ale pewnie najczęściej będzie to dotyczyło ludzi starszych.
No właśnie, jakie są kompetencje takie najogólniejsze opiekuna medycznego?
Właściwie podstawowe obowiązki to jest świadczenie opieki, pielęgnacja i udzielanie wsparcia. I to tak brzmi prosto, ale pewnie dzisiaj jak się na tym skupimy, to się okaże, że to są wszystko bardzo złożone sprawy i bardzo obciążające często psychicznie dla osoby, która wiąże się z drugim człowiekiem, bo pomiędzy opiekunem a osobą zaopiekowaną no, powstaje więź, a czasem bardzo głęboka.
Ja byłam świadkiem obserwacji takiej niesamowitej więzi między opiekunką a nieżyjącą już panią profesor, która była moją sąsiadką i powiem pani, że to było budujące. Różnica wykształcenia kolosalna, ale to nie przeszkadzało właśnie w wytworzeniu fantastycznej więzi długotrwałej i właściwie lepszej niż w kontaktach rodzinnych. Także to jest ważne. Ale myślę sobie, że to jest ważne, jeżeli ktoś ma odpowiednią postawę moralną i wie, co się wiąże z tym zawodem.
Tak, bardzo na trudne sytuacje natrafiają opiekunowie medyczni, ale pomyślmy o tym właściwie, jakie stawiane są wymagania takiej osobie. Ja myślę, że my mówimy tutaj o zawodzie, ale tak naprawdę każdy z nas prędzej czy później stanie wobec takiej sytuacji, albo będzie tą osobą, która musi się kimś zająć i zaopiekować. Może na krótko, może na długo, a może być sam osobą, która będzie wymagała opieki. Więc warto się nad tym chwilę zastanowić, pomyśleć i docenić ludzi, którzy taką opiekę sprawują nad innymi słabszymi. Więc właściwie, właśnie tak jak tu pani redaktor powiedziała, że osoba, która się decyduje na ten zawód, to właściwie musi mieć w środku pewnego rodzaju powołanie. Dlatego, że to wymaga określonej takiej postawy moralnej wobec drugiego człowieka. Nie ja jestem centrum, ktoś jest teraz centrum. I ja w jakimś sensie sama z sobą się usuwam do pewnego stopnia po to, żeby całkowicie swoją uwagę skupić na podniesieniu jakości życia drugiego człowieka. Żeby to móc zrobić, to właściwie wymagana jest, ale też ona musi wypływać naturalnie, postawa szacunku i pełnego zrozumienia dla sytuacji, w jakiej ktoś drugi się znalazł. Na ogół jest to ktoś schorowany, często starszy, niepełnosprawny, niesamodzielny, obolały i bez perspektyw. Więc to jest wielka odpowiedzialność, kiedy taki człowiek powierza się nam. Powierza jakby swoją psychikę, swoje ciało. I ten człowiek musi zaufać osobie, która się nim zajmuje i opiekuje.
I też rodzina musi zaufać takiej osobie, tak? Często jest tak, że rodzina niestety mieszka daleko, czy jest zapracowana, wtedy wybiera osobę, która będzie w kontakcie z mamą, z tatą. I to jest też bardzo ważne dla nas, tak? Kto będzie sprawował opiekę nad naszymi najbliższymi.
Tak, jeżeli to jest w domu. A jeżeli w instytucji, no to oczywiście staramy się znaleźć jak najlepszą instytucję, która się tym zajmie, ale oczywiście na koniec konkretna osoba zajmuje się tą osobą bliską naszą. I teraz dalej, jakie dalej wartości musi ta osoba mieć w sobie? Oczywiście dużo życzliwości, takiej ogromnej cierpliwości i chęci działania dla dobra podopiecznego. Ja czasem jak rozmawiam z takimi osobami, które opiekują się innymi, to ja mam wrażenie, że oni wszyscy są święci i każdy powinien dostać pomnik. Bo im naprawdę zależy na tym, żeby ten ktoś w tej chwili poczuł się troszkę lepiej. I żeby poprawić poduszkę, bo może będzie się przyjemniej tej osobie leżało. Trzeba mieć ogromne serce, żeby tak być nastawionym na drugiego człowieka. Oczywiście pierwsza sprawa, o którą chodzi, to żeby w czasie swojej pracy nie szkodzić. No ale to o nieszkodzeniu to wiemy z przysięga Hipokratesa, dotyczy w zasadzie lekarzy, ale także na pewno dotyczy wszystkich osób, które zajmują się osobą wymagającą opieki. Tutaj oprócz tej życzliwości działania dla dobra podopiecznego, właśnie przede wszystkim nieszkodzenie, ale jest też zapobieganie złu, które może nadejść. a także próba naprawienia tego złego, co się tej osobie już przetrafiło i ona cierpi i rozpamiętuje. I tutaj to wsparcie psychiczne jest bardzo ważne. Jednocześnie, niezależnie od tego, jak trudna taka osoba jest, jak dużo może narzeka, może być trudna, to jednak należy się jej poszanowanie, jej autonomii i prywatności. A weźmy pod uwagę, że osoba, która zajmuje się kimś, prędzej czy później zostaje jakby wciągnięta w sprawy tej osoby, w sprawy rodzinne, prywatne, finansowe, mieszkaniowe, spadkowe. Staje się powiernikiem, osobą, którą się prosi o radę. Jest włączona w bardzo mocno w prywatność i intymność tej drugiej osoby.
Dlatego tutaj myślę, współodczuwanie jest tak ważne, tak? Tych wzajemnych emocji.
No i też umiejętność zachowania się, no nie paple się potem na podwórku w maglu czy w spożywczym, co też się dzieje w rodzinie tego naszego pacjenta, prawda? Natomiast w trakcie, jak powstaje ta więź, no to dzielimy się jednak naszymi myślami, lękami, przeżyciami ze sobą nawzajem, to ogromnie bliska więź może powstać. No i konieczne jest takie współodczuwanie, zrozumienie emocji tej drugiej osoby i spojrzenie na świat z jej punktu widzenia. Czyli tak jak się mówi, założyć czyjeś buty i nie mamy innego wyjścia, tylko żeby zrozumieć, co się dzieje z tą osobą, to musimy naprawdę spróbować się wczuć w to, co się dzieje. Ale znowu też nie za daleko w tym można iść, bo jeżeli my zaczniemy naprawdę cierpieć tak jak ten ktoś, to nie będziemy w stanie się nim zajmować.
Trzeba będzie kolejnego opiekuna znaleźć, tak? Już to dla dwóch osób, tak.
Tak. No i człowiek i jego osobowość są najważniejsze, bo w tej opiece medycznej to my oczekujemy, że może trzeba umieć wykonywać różnego rodzaju zadania, takie półpielęgniarskie czy pielęgniarskie. Tak, oczywiście. Ale dla jakości życia bardzo istotne jest to, w jaki sposób traktujemy tego człowieka. Na ile dajemy mu prawo jakieś decydowania, rozmawiamy o tym, co będzie, żeby nie traktować przedmiotowo, tylko właśnie po partnersku, zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
Właśnie, że my nie idziemy do choroby, tylko idziemy do człowieka najpierw, tak, który jest chory. To jest ważne, że najpierw człowiek, tak, przede wszystkim człowiek.
Najpierw człowiek, bo łatwo byłoby taką osobą zajmować się, trzeba podać jedzenie, tu trzeba podać pastylki, tutaj trzeba umyć, tutaj trzeba ubrać. No tak właśnie jakby przedmiot. Natomiast my musimy zadbać także o ten stan psychiczny tej osoby. Więc podsumowując, to właściwie taki opiekun medyczny musi mieć bardzo dużo, bardzo zróżnicowanych umiejętności. Nie tylko, że odpowiednią wiedzę medyczną, jak pomagać, pielęgniarską, ale umieć się komunikować z podopiecznym. Zaraz będziemy o tym mówić dalej, jak bardzo ta komunikacja jest trudna. Umieć komunikować się z rodziną to kompletnie inna umiejętność. Z pracownikami służb medycznych. Niektórzy są nad nami, niektórzy są pod nami, niektórzy są równo z nami, więc ze wszystkimi
Szerokie kompetencje musi mieć taki
musi mieć bardzo szerokie kompetencje, medyczne. No bo jeżeli to jest w jakiejś instytucji, to trzeba ze wszystkimi pracownikami tej instytucji umieć porozmawiać. Trzeba umieć wspierać emocjonalnie kogoś, niezależnie od naszego humoru. Umieć się wczuć w jego stan emocjonalny i w sposób, w jaki on myśli. No, ogromnie dużo cierpliwości i ogromną trzeba mieć odporność na stres psychiczny i fizyczny.
Pani doktor, a w takim razie zajmijmy się komunikacją, bo wiemy, że ludzie w chorobie zachowują się zupełnie inaczej, a jeżeli ktoś jest starszy, to też jest duży kłopot. Co zrobić, jeżeli mimo tych wszystkich pokładów życzliwości i starań pacjent prezentuje postawę wrogości, wycofania, nieufności?
Więc właśnie to jest to, że pacjenci często zachowują się w taki sposób, który jest dużym, tak powiem, wyzwaniem dla opiekuna, ale trzeba podkreślić to, że opiekun też ma prawo dbać o siebie. To jest relacja dwustronna. Ja zajmuję się tobą, ale ja muszę także zadbać o własne zdrowie psychiczne. To jest moja taka sama powinność, jak troska o pacjenta. Czyli trzeba współczuć pacjentowi, ale w pewnych sytuacjach też skupić się na sobie. No i właśnie pierwszą rzeczą to, żeby móc komunikować się z pacjentem, no w momencie, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy już nie mamy siły, no to musimy umieć wejść w jego jakby skórę i zastanowić się, dlaczego na przykład jest narzekający, niemiły, może opryskliwy, a może złośliwy. Może to jest tak, że coś mu doskwiera, fizyczny dyskomfort. Może jest nadmiernie ograniczany, kontrolowany, oceniany. Może się boi. I tu się pojawia bardzo poważne pytanie, czy to nie ja swoim zachowaniem wyzwalam takie zachowania mojego podopiecznego. Może ja chcę szybko, więc go tak właśnie ustawiam ostro, a nie traktuję jak czującego człowieka. Może traktuję go jak zadanie, a nie jak osobę. może traktuję go właśnie jak chorobę, z którą w tej chwili muszę sobie poradzić, a nie jak kogoś, kto chce wiedzieć, co się robi, dlaczego to się robi, po co. Więc czasem jest tak, że my sami wywołujemy pewne zachowania i to jest ogromna nauka, żeby wziąć odpowiedzialność za to, co my robimy, bo może pacjent potrzebuje więcej swobody, może musi też współdecydować o pewnych rzeczach, musi dostać więcej informacji. Wtedy czuje się uszanowany.
No tak, ja myślę, że taki opiekun medyczny powinien jednak mieć jakiś rodzaj asertywności w sobie, która pomaga mu w komunikacji z pacjentem. Asertywność nam się różnie kojarzy, to słowo troszkę się zdewaluowało. Na czym właśnie polegałaby w tym przypadku? Żeby uszanować jednocześnie swoje prawa, swoją psychikę, bo to jest ważne, ale też, czy przede wszystkim psychikę pacjenta, czy człowieka, którym się opiekuje.
No więc właśnie, ludzie w sytuacjach, w których jest jakaś trudność, z którą trzeba sobie poradzić, mogą zachowywać się albo agresywnie, albo ulegle, albo asertywnie. No i okazuje się, że jeżeli ktoś ma taką tendencję do agresywnego rozwiązywania problemów, to jest wtedy, kiedy nie respektuje cudzych praw, cudzych uczuć, cudzych myśli, narzuca własną postawę, moje lepsze, ja wiem na pewno, że tak ma być. I możemy próbować narzucać tę swoją postawę poprzez obrażanie, wymuszanie, no, krzyk, groźby, przekleństwa, wręcz po przemoc fizyczną. No i to jest oczywiste, że to nie jest dobre, prawda? Natomiast druga formuła to jest taka, że stawiamy cudze oczekiwania czy potrzeby powyżej naszych własnych. Co też nic niedobre, bo wtedy my często przeżywamy krzywdę i niesprawiedliwość. Jesteśmy w dużym stresie, napięciu i też budzi się w nas złość. Głównie to uleganie polega na nieumiejętności odmawiania. A także taka osoba jest skłonna ciągle tłumaczyć kogoś, kto się zachowuje wobec niej w sposób trudny. No tak, bo stary, albo chory, bo boli, bo cierpi, bo nikogo nie ma. I ulega, a tym samym utrwala takie zachowania u kogoś.
Ale też myślę, że złość narasta mimo wszystko, tak? No bo to się nie da tak bez złości przejść do porządku dziennego. Zwłaszcza jak są pacjenci trudni, pani doktor, a tacy się też zdarzają.
No właśnie, i tutaj mamy tę sytuację, że tutaj musimy się tutaj nauczyć asertywności. I mówiąc szczerze, był taki okres, kiedy w Polsce było bardzo dużo szkoleń i w bardzo wielu firmach były one organizowane, ludzie uczestniczyli i trochę się też nauczyli czegoś bardzo niewłaściwego, uznali, że asertywność to jest łokciowanie. Nie, asertywność to jest dążenie do tego, co chcemy osiągnąć bez urażania innych. I to wymaga ogromnej dojrzałości wewnętrznej. Więc na przykład w sytuacji pacjenta, który jest jakoś męczący dla nas tego dnia, to jednak umieć wysłuchać argumentów jego, nie narzucać własnego zdania, ale umieć wyrazić też swoje poglądy i potrzeby. Nie kosztem tej osoby, nie zmuszając ją do zmiany jej przekonań, to jest takim dobrym miernikiem naszej asertywności. Czy nie damy sobą manipulować, czy umiemy szczerze i nie boimy się wyrażać swoich poglądów, czy umiemy też nie zmieniać innych pod jakby własny wzorzec. Więc tej asertywności na pewno warto się uczyć i warto chodzić na jakieś szkolenia i to obserwować. Szczególnie, kiedy mamy do czynienia niestety z pacjentami trudnymi.
Zdarza się to często, że pacjent jest trudny, tak z takich doświadczeń czy z analizy, którą przeprowadziła autorka książki?
Na szczęście to jest zdecydowana mniejszość.
Jak mogłybyśmy określić takiego trudnego pacjenta? Jakie są symptomy czy jakie zachowania?
No właśnie, to są takie osoby, które z premedytacją i świadomie utrudniają życie opiekunów. Jak również współmieszkańców i całego personelu. I ta zła wola, brak kultury i brak wyobraźni nie wynika z choroby albo z podeszłego wieku. To po prostu ma się w charakterze. I wtedy dosyć trudno jest spróbować się tak tłumaczyć. Boli, cierpi, samotny, dzieci nie odwiedzają, no to się złości i na mnie wylewa swoją złość. I wtedy można jakoś tak współczuć i łatwiej może sobie z tym poradzić. Natomiast jeżeli wiemy, że to nie jest choroba, to nie jest wiek, to jest charakter, że ktoś wyraża złą wolę i świadomie działa złośliwie, no to dużo trudniej sobie z tym poradzić.
No właśnie, jakie to są zachowania, które można by uznać za takie złośliwe, czy natrętne, czy męczące?
No więc tutaj możemy powiedzieć, że takie rzeczy, które są bardzo uciążliwe dla otoczenia, to jest takie nieustanne skarżenie się na kogoś i na coś. Wieczne niezadowolenie. Wieczne oczekiwania 6-gwiazdkowego hotelu. Obwinianie wszystkich dookoła, tylko nie siebie. Także przypisywanie innym własnych trudnych cech charakteru. Bo ty wiecznie narzekasz, bo ty kłamiesz, bo ty oszukujesz. Nie bierze odpowiedzialności za skutki swojego zachowania taka osoba. To się wiąże też, że nie idzie na żadne kompromisy, nic się z nią nie da ustalić, nie jest w ogóle elastyczna w swoim podejściu do życia. Wie wszystko najlepiej, co jest słuszne, właściwe, nie ma w ogóle potrzeby posłuchać cudzych argumentów, a już najmniej się do nich dostosować. Czasem jak coś jest jej wygodne, to może wybierze. Ale generalnie rzecz biorąc, wie wszystko najlepiej, jest takim bezserwiserem. I razem w tym wszystkim przedstawia siebie jako osobę skrzywdzoną, niezrozumianą, szantażuje emocjonalnie, chce wzbudzić współczucie. Więc jakby to są te takie rzeczy, z którymi jak mamy do czynienia, to jest bardzo nam trudno wytrzymać. Rozmawiałam z taką opiekunką, która zajmowała się swoją mamą i ona taka rozżalona, bo ta mama niezadowolona, jedzie przez miasto 3 razy dziennie do niej. Ty się mną za mało opiekujesz. Czemu jesteś taka dla mnie niedobra, mamo? Przecież zobacz, jak ja się staram i to ci przyniosłam, to ci przygotowałam, to ci wyprałam, to zrobiłam. Przecież mam cały mój dom na głowie. A mamusia na to. Tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Czyli innymi słowy, jak bardzo sobie pozwolisz skakać po głowie, to ja będę skakać, bo ona nie ma wewnętrznych hamulców.
Pani doktor, w takim razie wiemy już, czego możemy się spodziewać po pacjencie, zwłaszcza po trudnym pacjencie. Chciałabym, żebyśmy za tydzień, jeżeli pani doktor pozwoli, zastanowiły się, czy pani doktor powie, w jaki sposób powinien reagować na to opiekun i w jaki sposób powinna przebiegać komunikacja między opiekunem medycznym a pacjentem.
Bardzo chętnie. Czyli w przyszłym tygodniu powiemy, jak się bronić przed takimi złośliwymi zachowaniami.
Tak. A jeżeli ktoś już odczuwa potrzebę, żeby się dowiedzieć, to zachęcam do książki Psychologia w zawodzie i w pracy opiekuna medycznego. Joanna Kliszcz jest autorką tejże książki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycję jak zawsze zrealizowała Julia Chorodecka. Iwona Dębska.
I Elżbieta Zubrzycka.
Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć.